Najpierw chciałem cię zapytać o wczorajszy mecz i w ogóle o te ostatnie mecze z Telmetu VTB. 40-punktowe porażki, te mecze z Zenitem, z CSKA, a wczoraj z Niżnym. Jak ty patrzysz na to? Czy Stelmet po prostu już sobie według ciebie odpuścił tamtą ligę? Czy ta różnica jest jednak między Stelmetem tegorocznym a VTB, tą czołówką, bo jednak Niżny to jest też siódme miejsce w tej chwili w tabeli, tak duża, że on nie ma na nic szans? Czy ten Stelmet jest po prostu w tej chwili w jakiejś formie tragicznej? Jak oceniać powinni według ciebie zielonogórscy kibice to, co się dzieje w tym VTB? Bo oni wieszają psy na trenerze oczywiście jako pierwszym.
Poruszyłeś trzy kluczowe rzeczy moim zdaniem. Po pierwsze, różnica rzeczywiście jest duża. Ten tegoroczny Stelmet to nie jest taka ekipa, która jest zdolna rywalizować z czołówką VTB. Po drugie, ta drużyna jest zmęczona, mam wrażenie, tymi podróżami. Oni oczywiście tego chyba wprost nie powiedzą i być może nie powiedzieli jeszcze, ale ten wywiad Łukasza Koszarka z 3 tygodnia, taka wypowiedź z szatni, była moim zdaniem bardzo symptomatyczna. Ja dokładnie tych słów nie przewołam, nie zacytuję, ale widać było takiego trochę wkurzonego, trochę zmęczonego, trochę bezradnego kapitana, prawda? Który po prostu widzi, że ta drużyna nie przystoi, a do tego jest zmęczona takimi ciągłymi właśnie i podróżami i tymi uderzeniami, które dostaje raz za razem od kilkunastu dni w VTB. A po trzecie, do trenera na pewno też zastrzeżenia będą. Moje największe to jest takie, że Stelmet nie ma jakiegokolwiek stylu. Mi bardzo trudno jest scharakteryzować ten tegoroczny Stelmet, powiedzieć, jakie są jego silne strony, co jest najmocniejszą siłą w ataku. Bo okej, widzimy, że obrona jest na solidnym poziomie. Mówię o Lidze Polskiej oczywiście. Natomiast jeszcze jedna rzecz dochodzi, że ta drużyna po prostu jest taka... powtórzę to, co powiedziałem. Ona jest po prostu taka trudna do odgadnięcia, ale w takim negatywnym tego słowa znaczeniu. Znaczy, ona nie zaskakuje niczym pozytywnym, tylko jest taka mielona i o ile w Lidze Polskiej to oczywiście wystarcza do zwycięstw przeważającej liczbie meczów, tak VTB no po prostu wygląda to, jak wygląda. Stelmet nie przystaje do tej ligi, a na pewno nie do tej czołowej ósemki.
To jeszcze zapytam cię z bieżących spraw o Tomasa Kalatiego. To zaskoczenie dla ciebie, że wzięto go w końcu w Zielonej Górze. Ja się zastanawiam po co, no ale jak ty patrzysz na ten transfer?
Zaskoczenie takie, że wzięto go tak późno, bo o tym, że Tomas Kalati wróci do Zielonej Góry, to mówiło się od kilku miesięcy i ja się spodziewałem, że prędzej czy później wróci, no bo wiadomo, że Stelmet potrzebuje gracza z polskim paszportem, co jest oczywiste. Wiadomo, że ten gracz no był pod ręką, mówiąc brzydko, tak? Wracał po kontuzji i czekał na jakieś jeszcze angaże. Wiadomo, że to też jest chyba sprawa oczywista, że długą historię ma już, można powiedzieć, Kelati i Stelmet, także rozliczeniowo-organizacyjną, tak to nazwijmy.
Znaczy w tym wyrazie tak... długą jest wyraz dług, o którym warto chyba wspomnieć, bo tu się ma wrażenie, że też tu się rozegrało jakoś to dogadanie się obu stron, tak?
Myślę, że podpisanie kontraktu z Tomasem Kelatim jest rodzajem pewnego jeszcze rekompensaty dla niego, czy też po prostu wyrównania czegoś, co nie zostało dokończone. Sportowo...
12 miesięcy praktycznie bez gry, to ja nie wiem, co sportowo on może dać.
Sportowo zupełnie. Znaczy ja dokładnie zgadzam się z tobą. Nie wiem, co ma wnieść do tej drużyny i nie wiem, czy nawet jeśli wniesie to, co Tomas Kalati wnosił, czyli mądrość, spokój, inteligencję, dobrą trójkę, umiejętność oddawania rzutów w ważnych momentach, chociaż też w ostatnich latach, umówmy się, było tego mniej. Nie wiem, czy akurat tego potrzebuje Stelmet, bo Michała... Na pozycjach, na których może grać Tomas Kalati, są Michał Sokołowski, Przemek Zamojski, obaj mają dobre sezony, tak? To nierówne może, ale dobre. Więc no jest to po prostu moim zdaniem uzupełnienie rotacji graczy z polskimi paszportami, bo na wyczerpujący play-off, w którym Stelmet przecież na 100% będzie, trzeba się zabezpieczyć na wypadek odpukać urazów i tak dalej.
Mam wrażenie, że jak chwilę temu zabrakło ci słowa, czy powstrzymałeś język, to miałem wrażenie, że brakuje ci słowa, że ten Stelmet jest nijaki generalnie. To dobra, tak. To w drugą stronę. A jaki jest polski cukier? Bo mamy hit przed sobą i chciałem z tobą też jakby o tym porozmawiać. Czy polski cukier, jaki on jest? Czy jest jakiś, mocno jakiś?
No właśnie nie. I to jest najciekawsze, że w tym meczu, jakbyś mnie zapytał, może zapytasz pytanie, to ubiegnę te pytanie, kto jest faworytem, to powiem, że nie ma faworyta, bo te obie drużyny są takie właśnie, Stelmet od dłuższego czasu, polski cukier w tym momencie nijakie, natomiast postawiłbym na Stelmet, bo Stelmet siebie nie przegrał i on potrafi te mecze przesiłować. Przypomnijmy sobie kilka tygodni temu, Stal Ostrów, oczywiście tam kontuzjowany Hioli Chiliński, nie w pełnym składzie, ale generalnie podbudowana triumfem Pucharze Polski, przyjeżdża do Zielonej Góry. Walczy do końca, ale umówmy się, Stelmet ten mecz raczej kontrolował i po prostu sztyczka takiego rzucił po raz kolejny we własnej hali i spodziewałbym się, że ten mecz wtorkowy będzie tak samo wyglądał. Brzydki, zacięty, zwycięski dla Stelmetu. Polski cukier gra nijako. Ja ostatnio regularnie ich oglądam, miałem przyjemność komentować ich mecze. ze słabszymi rywalami. Spójrzmy, z kim się oni męczyli. Radom, Krosno i Lublin miały rzuty na zwycięstwo z Polskim Cukrem. Oczywiście oni mają długą serię zwycięstw, natomiast w żadnym z tych spotkań nie zachwycili, i to nawet nie chodzi o jakieś wysokie prowadzenia, tylko po prostu grą. Mam wrażenie, że...
To jest ciekawe, bo w sumie długo, że tak powiem, cmokano nad grą Polskiego Cukru, przynajmniej na początku sezonu. Mówiono, że to świetna drużyna. Jeszcze jak Kulik doszedł, to mówiono, że to już w ogóle będzie zespół, nawet może na mistrzostwo. To nie jest tak, że od tego przyjścia Damiana Kuliga coś tam nagle, coś nie tak zaczęło funkcjonować? Czy taki wniosek można w ogóle wyciągać?
Tak. Moim zdaniem, jeśli zero-jedynkowo na to pytanie odpowiedzieć, to tak. Właśnie w momencie, kiedy przyszedł Damian Kulik, Polski Cukier zaczął grać brzydziej, bo niekoniecznie mniej skutecznie, prawda? Bo oni wygrywają. Natomiast jakiegoś rytmu brakuje, jakiegoś takiego ułożenia, które charakteryzowało ten zespół. Wrócił też Łukasz Wiśniewski. Rotacja się poszerzyła.
Może tam ta hierarchia jakoś się zaburzyła przy tym Kuligu, który nagle musiał możliwe, być w cudzysłowie możliwe. Wstawiony jako mocny punkt. No, tak szukam.
Możliwe. Są mecze, gdy Damian Kulik, tak jak w ostatnim meczu z Dąbrową Górniczą, on i Shane Boss ewidentnie wykorzystał to, że Dąbrowa jest słabsza pod koszem. Dużo piłek pod kosz, Kulik zrobił swoje. Ale są mecze, gdzie on kompletnie nie istnieje, a wybija się Michael Umej. Umej z kolei z Dąbrową zagrał bardzo słabo. Oczywiście to nie jest złe, że masz tylu graczy, że w każdym meczu ktoś inny może być tym liderem, który pociągnie zespół. To na pewno jest plus w zespole Torunia. Natomiast wciąż, mimo że to właśnie jest ten wybór, jeśli chodzi o gwiazdy, to brakuje rytmu. Trudno to nazwać, bo teoretycznie wszystko jest okej. Okay. Ta obrona działa, atak jakoś funkcjonuje, ale są przestoje, tak? Mecze, gdzie z Krosnem rozpoczyna Polski Cukier, wyśmienicie, naprawdę, to pierwsza kwarta była świetna, a potem nagle miasto Szkła Krosno zaczyna gonić, jak to zwykle bywa, ale dogania i nie ma reakcji faworyta. I to Polski, i to miasto Szkła Krosno ma rzut na zwycięstwo w Toruniu, więc ten hit to będzie taki właśnie starcie zespołów, które czegoś szukają i nijakie to jest słowo mocne, a bez rytmu to jest słowo miękkie, ale one gdzieś w tym momencie sezonu się kręcą wokół tych słów właśnie.
No dobrze, bo jednak mimo wszystko z nazwiska kogoś wymieniłeś w Toruniu jako liderzy, a czy w Stelmecie jakiegokolwiek lidera na dzisiaj widzisz?
Nie. Widzę graczy, którzy tak jak Planinić, tak jak Starks, tak jak Sokół, tak jak wciąż Łukasz Koszarek są w stanie rzucić te 15-20 punktów i błysnąć w jakimś meczu, ale nie widzę gracza, o którym dzisiaj bym ci powiedział, no dobra, jest mecz z Polskim Cukrem, ten i ten musi wziąć sprawę w swoje ręce, to jest jego zespół, zobaczymy w końcu, jak on błyśnie na tle kandydata do mistrzostwa, bo nie wiem, na kogo, o kim miałbym powiedzieć. Planini w ostatnich meczach cyferki kręci rewelacyjne.
W Polsce?
W Polsce, tak. To w ogóle zaznaczmy, że mówimy o Polsce. Natomiast, nie powiedziałbym, że to jest przewaga Stelmetu w meczu z Polskim Cukrem, więc lidera nie widzę. No, Markel Starks akurat w Toruniu w meczu przegranym przez Stelmet z Polskim Cukrem doznał urazu w trzeciej kwarcie w momencie, kiedy zaczynał grać dobrze. I też miałem wrażenie, że ta kontuzja trochę wybiła go z rytmu. Sokół też jakoś mi ostatnio w ogóle zniknął. VTB w ostatnim meczu, jeśli się nie mylę, oddał jeden rzut. To w ogóle jest dla mnie jakaś totalna zagadka.
Mam wrażenie, chyba w polskiej lidze też ma jakiś taki delikatnie słabszy moment, mimo że początkowo w tej lidze w tym sezonie brylował, tak?
No właśnie, więc i pewnie o kilku graczach jeszcze w ten sposób moglibyśmy mówić. No Przemek Zamojski trzyma, o ile się nie mylę, taki równy swój poziom, no ale to też nie jest już gracz wiodący, prawda? Quinton Hosley też nie pokazuje się jako gracz, który będzie robił różnicę, a w moim mniemaniu, jako taki miał być ściągnięty. To jest taki Sokół bis trochę, powiedzmy, ale obaj trochę teraz bez formy. Także nie, wracając do twojego pytania, nie widzę takiej wiodącej postaci w Stelmecie.
To jeszcze na zakończenie bardziej ogólnie, bo jeżeli z punktu widzenia Stelmetu, jeżeli Stelmet przegra z Polskim Cukrem, to spadnie na trzecie, na czwarte miejsce nawet w tabeli, może później spać tak naprawdę. Jaka przyszłość według ciebie przed tym Stelmetem w tym sezonie? Na podstawie tego, co mamy w tej chwili oczywiście. No, tam się skończy Liga VTB, tam już lotów w pewnym momencie nie będzie i może to zmęczenie fizyczne i mentalne gdzieś tam zejdzie z tych zawodników. Natomiast przy tych pozostałych zespołach, przy Arce, którą się bardzo chwali, przy Stali, która teraz wzięła tego Uera i wszyscy mówią, że to może być naprawdę zespół taki, że ho-ho, Anvil, mistrz, też ma fajną ekipę, potrafi też ładnie zagrać. Jak Stelmet tym wszystkim może wypaść?
Ja bym odpowiedział tak może trochę przewrotnie, że całkiem dobrze to się może skończyć, bo każda z tych drużyn ma problemy. I Anvil, i Toruń, o którym mówiliśmy. Stal teraz ma nową sytuację, no bo musi tego Wera gdzieś tam w rotacji pomieścić. Arka jest teraz faworytem i męczy się ze słabszymi drużynami i to też nie jest tak, że ona jest wszystkich zmiecie z boiska. Zaraz wróci Szubarga, wróci Dylewicz, ta rotacja znowu zostanie trochę zaburzona. Presja faworyta może trochę uwierać, więc stale ta Arka jest, wygląda teraz najlepiej, ale to nie jest tak, że dla mnie to jest zdecydowany numer jeden. A Stelmet to jest taki zespół po przejściach, to trzaskany, ale ja mam taki stosunek do Stelmetu, że jak patrzę na Koszarka, Zamojskiego, Chrycaniuka i też Sokoła, to mam w pamięci takich weteranów o bojach playoffowych strasznie otrzaskanych i takie powiedzenie Rudego Tomczanowicza: never estimate the heart of the champion. Nigdy nie lekceważ serca mistrza. Oni nie są mistrzem w tym momencie, w sensie, że bronią tytułu, ale to są wielokrotni mistrzowie Polski. I Stelmet ma coś w sobie takiego, czego ja nie potrafię nazwać, to nie jest ładne, ale on jest skuteczny w tych meczach u siebie. No, spójrzmy, nie przegrał z nikim. Na wyjazdach przegrywa z Mocarzami, to prawda, ale też nikt nie zmiótł go z parkietu, prawda? To wszystkie mecze są jakoś tam zacięte, więc wydaje mi się, że w takiej długiej playoffowej serii, mimo tych wszystkich minusów, które omówiliśmy, to Stelmet może być bardzo niewygodnym rywalem dla wszystkich przeciwników. Ale mówię, w ogóle dla mnie ta cała piątka jest tak wyrównana, że ja mam wrażenie, że co tydzień na bieżąco rozmawiamy ze wszystkimi dookoła o mistrzostwie i co tydzień mogę powiedzieć, a teraz moim kandydatem jest ten zespół, teraz moim kandydatem jest ten zespół.
To jest fajne, wielka piątka, wielkie gwiazdy, wielkie drużyny, a tymczasem same problemy, to jest w tym wszystkim najciekawsze.
Tak, ale zobacz, że tak trochę jest, że każda z tych drużyn w różnych fazach sezonu, ale w tym momencie no powiedzmy 3 albo 4 z tych 5 drużyn jakieś tam znaki zapytania mają. Może niekoniecznie problemy, tak jak, ale znak zapytania, jak ten Wear się odnajdzie w rotacji, prawda? Więc to jest ciekawy sezon pod tym względem, że jakby nie chwilowo zachwycamy się różnymi drużynami, chwilowo drażnią nas kłopoty tych mocarzy, ale tak naprawdę, jak mówię, co 2 tygodnie można mówić, że ktoś inny jest na topie. Ktoś inny jest na topie, także naprawdę Stelmetu żadnej z drużyny z tej piątki by nie przekreślał, a Stelmet dla mnie jest takim niewygodnym zespołem, może być niewygodnym zespołem.